Na początek, kochani, jest wiadomo, dzisiaj taki temat, ale zanim ten temat, czytam ostatnio biografię, ja lubię biografię, akurat dostałem nie audiobooka, tylko e-booka. Jak się czyta, to jest audiobook, to jak się słucha, tak? A e-book to jak się czyta. No tak, e-booka, dostałem biografię Jackie Kennedy, to jest żona prezydenta Kennedy. Tam są różne anegdoty, ona opowiada o różnych sytuacjach i tam jest też ta anegdota, nie wiem czy pamiętacie, opowiadałem o jak Kennedy wizytował Cape Canaveral, ośrodek kosmiczny. Jest też tam taka anegdota, jak ona opowiada, znaczy właściwie nie anegdota, ona opowiada o tym, jak to było, jak Kennedy zmarł. Jak całe życie była uczona tego, że nie wolno jej okazywać emocji, że musi być twarda, że musi być taka, wiecie, taka godność, taka stałość, prawda? I jak Kennedy zmarł, to nawet ludzie mówili, że jak to jest możliwe, że ona tak godnie, tak ani jednej łzy, a jeśli nawet miała gdzieś zaczerwienione oczy, to nawet się nie wzruszyła wtedy, kiedy ten kondukt już szedł i mały syn Kennedy'ego, na pewno znacie ten moment, kiedy przechodzi kondukt żałobny i ten mały chłopczyk, syn prezydenta Kennedy'ego zasalutował. Nawet wtedy jakoś tak niespecjalnie się wzruszyła. Ale prawda jest taka, że gdy była sama, pożyczała łódkę od swoich przyjaciół, wypływała na jezioro i całymi godzinami płakała, wypłakiwała swoje łzy. Żyjemy w takich czasach, kiedy często wydaje nam się, że musimy przybierać pewne pozy, że musimy mieć pewne maski, że musimy to, musimy tamto. Pisała tam między innymi w tej książce, że gdybyśmy wzięli jakikolwiek poradnik biznesu, zwłaszcza dla kobiet, to tam jedną z podstawowych rzeczy jest: nigdy nie płacz, nigdy nie pokazuj słabości, zawsze bądź twardy. I gdy czytałem to, to sobie pomyślałem, jak jestem Bogu wdzięczny, że nasz Bóg nie każe nam udawać. Chociaż podświadomie jest w nas coś takiego, że przychodzimy do kościoła i przyjmujemy jakąś pozę. I gdzieś mamy pewną tradycję, czy pewne formy, czy pewną liturgię. Przychodzimy, wstajemy, podnosimy ręce, klaszczemy, czy też czasem przyjmujemy te bardzo takie duchowe pozy. I one, wierzę, że one są w dużej mierze szczere. Ale nie wiem, czy złapaliście się na tym, że przychodzimy do kościoła, zaczyna się uwielbienie, modlimy się i po jakimś czasie tak nie zawsze wiemy, co robić. Czasami się łapiemy na tym, że już to powiedziałem, tam, to tu śpiewamy. Wierzę, że Bóg chce, abyśmy przełamywali takie bariery związane z tym, że jesteśmy podświadomie w jakimś teatrze, w którym przyjmujemy pewne formy, pewne maski, pewne pozy. Wierzę, że przed Bogiem możemy być tacy, jakim jesteśmy. Prawdziwi. Jeśli jest mi źle, to przed Bogiem mogę powiedzieć: Panie Boże, jest mi dzisiaj ciężko, jest mi źle. Jeśli jestem czasem zły, to mogę zamknąć się w pokoju i wykrzyczeć tą złość i powiedzieć: Panie Boże, nie mam siły, nie daję rady, wesprzyj mnie swoją siłą. Kiedy jestem szczęśliwy, mogę się też tym dzielić z Panem Bogiem. To jest taka moja refleksja na początek, że Bóg daje nam prawo wyrażać nasze emocje i przed Nim możemy być wolni. Okej, dzisiejszy temat: chrzest, teologia i praktyka. I też chcę zacząć od takiego pozornie niezwiązanego z tematem zagadnienia albo takiej niezwiązanej uwagi pozornie z tematem. Mój mentor, pastor Julian Mąż, bardzo często powtarzał mi: Jacek, tak naprawdę Bogu służyć może tylko człowiek złamany. Człowiek, który ma swoje ja, który ciągle jeszcze chce realizować siebie, w którym ciągle jego ambicje, jego własne plany, jego własne wyobrażenia są górą i są motorem jego działania, nie jest w stanie tak naprawdę być użyteczny dla Boga. Jak na początku, wiele, wiele lat temu się nad tym zastanawiałem, gdy on mi to mówił, to on zawsze podawał mi taki przykład. Popatrz, każdy z ludzi, którzy dokonywali wielkich rzeczy dla Boga, tak zwanych wielkich rzeczy dla Boga, weź Dawida. Ile musiał przejść, żeby być gotowym, żeby Bóg powiedział, teraz możesz być królem. Popatrzcie na Józefa. Ile musiał przejść? Na początku nastolatek, pyszałkowaty, który się chwalił tym, że jest lepszy od swoich braci. Ale Bóg musiał przeprowadzić go przez wiele rzeczy. Musiał zostać gdzieś tam wewnętrznie, w cudzysłowie, złamany, bo Bóg nie łamie naszych charakterów. Bóg nie łamie naszych pragnień. On nie chce nas zniszczyć, w tym sensie nas złamać. Tylko On chce złamać naszą pychę. On chce, żebyśmy zrozumieli to, że gdy my jesteśmy, to wtedy Jego jest mało. Ale gdy nas jest niewiele, gdy nas jest coraz mniej, to On jest wtedy i On wtedy może działać. Dlatego Jan Chrzciciel w pewnym momencie w swojej służbie powiedział, ja muszę maleć, a On musi stawać się wielki. Dlaczego tym zaczynam? Do tego dojdziemy za chwilkę. Po pierwsze, jeśli mówimy o chrzcie, pierwsze co zróbmy, to przeczytajmy sobie kilka fragmentów Bożego Słowa. Dobrze? Najpierw tam są trzy takie główne wypisane. Może zacznę od Ewangelii Marka, od 16 rozdziału. Pan Jezus, gdy kończy swoją służbę na ziemi, przed swoim wniebowstąpieniem mówi do swoich uczniów tak. Idźcie na cały świat, albo w tym tłumaczeniu idźcie do najdalszych zakątków świata i głoście tam dobrą nowinę wszystkim bez wyjątku. To jest takie Boże przesłanie, to jest taki testament Pana Jezusa. To ostatnie Jego słowo. Idźcie i mówcie o tym, co słyszeliście, o dobrej nowinie. I potem mówi tak, kto uwierzy i zostanie ochrzczony, będzie zbawiony, a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Tym natomiast, którzy wierzą, towarzyszyć będą takie znaki, dzisiaj o tym nie mówimy. W tym 16 wersecie ewidentnie i w oryginale, w grece i w języku polskim jest pewna sekwencja wydarzeń. To nie są dwie odrębne rzeczy. Ktoś uwierzy, ochrzczony, może najpierw zostać ochrzczony, potem uwierzyć, może najpierw... Nie, musi najpierw uwierzyć, potem zostać ochrzczony. Okay? To jest, zwracam na to uwagę, za chwilę do tego wrócimy. W Ewangelii Marka w pierwszym rozdziale, pozornie niezwiązany fragment, ale chcę go przeczytać. Gdy Jezus został ochrzczony, bo Jezus też został ochrzczony, w tym czasie... Z Nazaretu w Galilei przyszedł Jezus, został on ochrzczony przez Jana w Jordanii, a gdy wychodził z wody, zobaczył otwarte niebo i ducha, który jak gołębica zstępował na niego. I z nieba rozległ się głos, tyś jest mój ukochany syn, ty jesteś źródłem mojej radości. I trzeci fragment Bożego Słowa w liście do Rzymian, w 6 rozdziale, fragment, który nazywa się też tak w skrócie przez biblistów teologią chrztu. Od 3 wersetu Paweł pisze tak. Czy nie wiecie, że my wszyscy ochrzczeni w Chrystusa Jezusa zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierć? A zatem za sprawą chrztu zostaliśmy pogrzebani wraz z Nim w śmierć, abyśmy wzorem Chrystusa, który został wzbudzony z martwych przez chwałę Ojca, my również prowadzili nowe życie. Bo jeśli jesteśmy złączeni z Nim w podobieństwo Jego śmierci, tym bardziej będziemy w podobieństwo Jego zmartwychwstania. Wiedząc, że nasz stary człowiek został razem z Nim ukrzyżowany, aby grzeszne ciało zostało zniszczone, abyśmy już dłużej nie byli zniewoleni przez grzech. Kto bowiem umarł, stał się wolny od grzechu. Piękne słowo. List do Rzymian to jest... Bibliści, teolodzy w ogóle twierdzą, że to jest taka poezja teologiczna bardziej. Że to jest, ale nie o tym dzisiaj mówimy, ale jest to przepiękny fragment. Gdy mówimy o chrzcie, pierwszą rzeczą, którą chcę powiedzieć, o której musimy zaznaczyć, to poproszę następny slajd. Chrzest jest świadomym aktem wiary. Chrzest nie może być ani za kogoś wzięty, ani nie może być czynnością, w której nie ma świadomości. Biblia wyraźnie mówi, kto uwierzy i ochrzczony zostanie. Z całego nauczania Jezusa i apostołów wynika, że chrześcijaństwo jest świadomym aktem wiary, albo zaczyna się od świadomego aktu wiary. Nie jest czynnością, która jest automatyczna. Nie jest czynnością, która wynika z tradycji. Nie może być. Nie może być wynikiem jakiegoś przypadku. Nie może być wynikiem jakiegoś nie wiem, automatu, albo nawet, albo nie daj Boże, przymusu. To jest coś bardzo, bardzo świadomego. Tak jak jest napisane, najpierw człowiek musi uwierzyć. Dlaczego to jest ważne? Dlatego, że chrzest, i tutaj dotykam już trochę takiej rzeczy teologicznej, niektórzy tak mówią, że w niektórych teologiach jest tak, że chrzest zmazuje grzech pierworodny. Że grzech jest po to, aby zmazać grzech pierworodny. No więc przez chwilę się nad tym zastanówmy. Czym jest grzech pierworodny? Z czym wam się kojarzy taki termin grzech pierworodny? No nie mówimy tutaj o teologii katolickiej, czy jakiejś innej teologii, czy tradycyjnej, tylko po prostu, gdy myślimy grzech pierworodny, to myślimy generalnie o czym? O grzechu Adama i Ewy. Czyli tak naprawdę pierworodny, czyli ten grzech, który się pierwszy urodził. Tak? Pierwszy grzech. I teraz, jakie były konsekwencje tego pierwszego grzechu? Po pierwsze, co Pan Bóg powiedział? Jeśli zjecie z tego drzewa, to po pierwsze umrzecie. Tak? Czyli generalnie śmierć i to słowo śmierć w języku biblijnym, w tym pierwszym, drugim, trzecim rozdziale Księgi Rodzaju, ono ma trzy takie podstawowe znaczenia duchowe. Po pierwsze, człowiek stał się istotą śmiertelną w sensie fizycznym. Adam w ogrodzie mógł żyć wiecznie. Okay? On został stworzony jako istota duchowa. Mówiłem niedawno kazanie na temat tego, że jesteśmy istotami duchowymi. Byliśmy i grzech zmienił proporcje. Jakby sprawił, że staliśmy się przede wszystkim istotami cielesnymi. Czyli Adam mógł żyć wiecznie. Po drugie, Adam z człowieka, który był bezgrzeszny, doskonały, okay, stał się istotą grzeszną, okay, która zaczęła grzeszyć. I po trzecie, ta śmierć ma też takie znaczenie tego oddzielenia od Boga, okay, bo śmierć w duchu nie oznacza tylko śmierć fizyczna, to jest wtedy, kiedy umieramy, nasz duch odchodzi i ciało zostaje złożone w grobie, ale śmierć duchowa to jest nasze oddzielenie od Boga. To jest to, że Bóg nie jest w stanie nawiązać z nami relacji, bo jesteśmy grzeszni. Człowiek, gdy zgrzeszył, musiał odejść przed oblicze Boga, musiał zostać wyrzucony z ogrodu Eden. Nie był już dłużej w stanie tej relacji z Bogiem nawiązać. I to jest ta śmierć duchowa. Stał się istotą, która ma tendencję do grzechu. Jest przeklęta, skażona grzechem. Nie jest w stanie już dłużej egzystować, istnieć bez grzechu. Zawsze będzie grzeszyć. Dlatego Jan pisze, kto mówi, że nie zgrzeszył, kłamce z Pana Boga czyni. Dlatego Jezus powiedział, każdy, wszyscy zgrzeszyli. Paweł pisze, wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Nie ma ani jednego, nie ma nikogo, ani kobiety, ani mężczyzny, nikogo, kto by urodził się bez grzechu. Jeżeli kiedykolwiek słyszycie taką teologię, że ktoś urodził się bezgrzesznie, okay? Że został niepokalanie poczęty, to nie jest to prawda biblijna. Nie jest to prawda Boża, bo Biblia bardzo wyraźnie mówi, apostołowie i pierwsi chrześcijanie bardzo mocno w to wierzyli, że każdy człowiek jest grzeszny. Każdy potrzebuje Chrystusa. Każdy potrzebuje odkupienia i każdy potrzebuje krwi Chrystusa, która może zmazać jego grzech. Okay? Więc dlaczego, po co w takim razie jest chrzest? Skoro nie zmazuje grzechu pierworodnego, to po co jest chrzest? No i o tym będziemy za chwilkę mówić, do tego za chwilę wrócimy, ale teraz w tym momencie powiem tylko tyle, że chrzest jest wynikiem wiary, tak, a nie aktem tradycji. Jest następstwem mojej wiary. Kto uwierzy i ochrzczony zostanie w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. I to jest ten akt posłuszeństwa Bogu. Uwierzyłem. Jezus powiedział, kto uwierzy i ochrzczony zostanie, ja jestem temu posłuszny. Uwierzyłem, więc chcę być ochrzczony. To jest moje posłuszeństwo Bogu. Czyli muszę pokonać swój lęk, muszę pokonać jakiś wstyd, stanąć przed ludźmi, muszę się zamoczyć, tak? Bo może woda w rzece jest zimna, albo tutaj, gdy mamy baptysterium, no to muszę stanąć, muszę gdzieś się zamoczyć, potem będę musiał się wysuszyć. To kosztuje coś, tak? Muszę przyjść do kościoła i muszę się narazić, że ktoś mnie wyśmieje, co ty robisz, po co to i tak dalej, i tak dalej. To jest akt mojego posłuszeństwa, potwierdzenie mojej wiary. Tak jak Wieczerza Pańska jest także potwierdzeniem mojej wiary, jest aktem mojej wiary, jest jakby moim wyrazem, należę do Boga, należę do Chrystusa, jestem Jego, a On jest we mnie, tak chrzest jest tym jednorazowym aktem, przez który potwierdzasz, ogłaszasz, przyznajesz się do tego, że należysz do Jezusa, ale o tym za chwilę. Po drugie, chrzest jest aktem zanurzenia. Okay? Jak myślicie, dlaczego generalnie Biblia wyraźnie mówi, że apostołowie chrzcili tam, gdzie było dużo wody, że mówimy o chrzcie przez zanurzenie? Można by do tego podejść lingwistycznie, okay? Bo samo greckie słowo chrzest, to rozumiecie, że chrzest to jest polskie słowo, tak? Ale greckie słowo chrzest, baptizo, wiecie co oznacza dosłownie? Zanurzenie. Okay? No to skoro samo słowo chrzest oznacza zanurzenie, no to czym jest pokropienie? Na pewno nie chrztem. Okay? Więc dlaczego w taki sposób? Dlaczego zanurzenie? Już rozumiemy, że jakby jest w tym Boża idea, baptizo, czyli mamy się zanurzyć, ale dlaczego akurat tak? Dlaczego nie pokropienie? Jak to wytłumaczyć? Otóż, gdy czytaliśmy z listu do Rzymian ten fragment, to popatrzcie, tu jest napisane, my wszyscy ochrzczeni w Chrystusa zostaliśmy baptizo w Jego śmierć, zanurzeni w Jego śmierć. Za sprawą Chrystusa zostaliśmy pogrzebani, czyli to jest akt śmierci twojego ja. To jest akt śmierci dla siebie samego. To jest to pogrzebanie. To jest ten wyraz tego, że ja całkowicie chcę się zanurzyć w Chrystusie. Nie, troszkę. Nie chcę się tylko pokropić. Nie chcę tylko skosztować. Już nie chcę, żeby moje było na wierzchu. Już nie chcę moich ambicji, moich planów, ale chcę Jego plany. Wiem, że one są dla mnie najlepsze. Wiem, że On najlepiej wie, co jest dla mnie dobre. Tutaj chcę coś takiego bardzo mocnego podkreślić, bo gdy mówimy o tym, że Bóg ma dla mnie plan, to niektórzy mówią mi tak i jakby gdzieś tam jest tam takie pytanie, a jeśli mi się to nie spodoba? A co jeśli Bóg dla mnie chce czegoś, czego ja nie chcę? Więc ja jeszcze raz powtarzam, Bóg nie ma takiego pragnienia, aby łamać nam kręgosłupy naszych emocji, naszych pragnień, naszych marzeń. Czasem jest tak, że musi skorygować nasze marzenia, ale po pierwsze nigdy nie robi tego na siłę, a po drugie, jeśli Mu zaufamy, to On lepiej wie, co nas uszczęśliwi, jeśli Jemu się poddamy. I bardzo często jest tak, że Bóg wykorzystuje nasze pragnienia. Ja całe moje życie od dziecka, słuchajcie, naprawdę, chyba od przedszkola, miałem takie pragnienie, że chciałem być nauczycielem. Zawsze lubiłem nauczać, lubiłem mówić ludziom, lubiłem tłumaczyć. Miałem zawsze taką łatwość i taką zdolność, aby coś komuś wytłumaczyć. Dlaczego jest tak, dlaczego nie inaczej. I Bóg wykorzystał tą zdolność. Nie złamał to we mnie i powiedział, a ja chcę, żebyś był milczącym prorokiem. Albo pustelnikiem. Tak? Ja się nie nadaję do życia pustelniczego, bo jestem człowiekiem rodziny, towarzystwa, ludzi. Nie chcę i nie potrafiłbym żyć sam. Tak? Więc Bóg nie złamał tego we mnie, tylko wykorzystał. Ale włożył we mnie pragnienie, abym to wykorzystał dla Jego Królestwa. Więc Bóg, tworząc nas, tworząc każdego z nas, doskonale i najlepiej wie, co jest dla ciebie dobre. Ja to nieraz mówiłem i przypominam z moich kazań, że naszą rolą jest odkryć to, co Bóg ma dla ciebie. Innymi słowy, w jaki sposób Bóg chce, abyś wykorzystał swoje naturalne talenty, swoje naturalne obdarowanie i ponadnaturalne obdarowanie, abyś był szczęśliwy, abyś mógł spełnić się, abyś mógł mieć satysfakcję w życiu, abyś mógł mieć radość z tego, kim jesteś i co robisz. Bóg chce to wykorzystać, Bóg chce to podnieść, Bóg chce z tego zrobić coś pięknego, coś cudownego. Nie chce cię złamać. Chce włożyć w twoje serce pragnienia, dobre pragnienia, błogosławione pragnienia, marzenia, wizje, niesamowite wielkie wizje, wielkie rzeczy, które być może chce przez nas uczynić. Albo małe rzeczy, które w Jego oczach będą wielkie, choć może nam się czasem będą wydawać małe. Więc jest ten element oddania, zanurzenia i ten element śmierci. Czyli ja chcę całkowicie być w Bogu, nie tylko połowicznie. Co się dzieje, gdy połowicznie idziemy za Bogiem? Dzieje się to, co stało się w historii Ananiasza i Safiry. Ja zawsze mówię o tym przykładzie z 5 rozdziału Dziejów Apostolskich, że oni chcieli tak połowicznie. Oni chcieli tak pół na pół. Trochę dać, a trochę sobie zostawić. Oczywiście to jest taka moja tylko refleksja. To nie jest jakby teologiczna egzegeza tego fragmentu, prawda? Ale moja taka refleksja jest taka, że oni chcieli pół na pół. I owocem tego była śmierć. Duchowa śmierć. A w ich przypadku także fizyczna śmierć. Bóg nie chce połowicznego oddania. Bóg nie chce, żebyśmy szli za Nim na pół gwizdka. Ale On chce, żebyśmy oddali Mu nasze życie i chce naprawdę być Panem. Panem, tym, który decyduje, tym, któremu poddajemy naszą wolę i nasze pragnienia. Okej, przejdźmy dalej. Jeśli chodzi o teologię, weźmy trzeci slajd, taką już wprost, jakbyś mógł kliknąć numer 3. Trzy takie słowa, które zawsze powtarzam, gdy mówimy o chrzcie. Symbol, proklamacja, przymierze. O symbolu już trochę powiedzieliśmy. To jest symbol mojego nawrócenia, to jest symbol mojego oddania Bogu, to jest symbol tego, co stało się, gdy Bóg zniszczył przez potop to, co było złe, a ocalił to, co dobre. Zanurzeni jesteśmy przez chrzest w śmierć. To jest symbol mojej śmierci dla mojego ego. To jest symbol mojej śmierci dla grzechu. Paweł pisze, kto umarł, jest martwy dla grzechu. Okay? Czyli to jest ta symbolika potopu, symbolika oddania całkowitego, symbolika rezygnacji z siebie, symbolika bycia w Chrystusie, oddania całkowitego Jemu. Po drugie, to jest proklamacja. Czyli to jest ten cudowny moment, kiedy ja, nawróciwszy się gdzieś, nie wiem, na ulicy, w piwnicy, w parku, w kościele, gdziekolwiek, ale nawrócenie często jest takie bardzo... Moje nawrócenie na przykład było bardzo osobiste. Ja nie nawróciłem się w tłumie ludzi. Ja oglądając film, byłem na takim obozie w górach, oglądałem film Jezus. Ten film mnie bardzo dotknął, Bóg mówił do mojego serca, ale tak naprawdę ja potem... Na koniec tego filmu, chyba on nawet jeszcze się do końca nie skończył, była ta modlitwa na końcu i tak dalej, i tak dalej. Ja wybiegłem z tego kościoła, pamiętam to jak gdzieś poleciałem, to było takie na takim wzgórzu i była taka droga i ta droga prowadziła na sam taki szczyt wzgórza, na którym były kopy siana, to było lato, żniwa były, czy sianokosy, nie, żniwa, bo te kopy takie... No nie wiem, ja nie jestem rolnikiem, więc nie wiem, czy to jest żniwa, czy to jest sianokosy. Dobrze, nieważne. W każdym razie pobiegłem tam, usiadłem tam sobie i zacząłem wylewać moje serce przed Bogiem. I powiedziałem, jeśli tak jest, to ja tego chcę. Jeśli ty naprawdę to zrobiłeś, jeśli naprawdę jesteś Synem Bożym, jeśli naprawdę przyszedłeś, aby mnie zbawić, jeśli naprawdę możesz ocalić moje życie od zguby, od mnie samego, to ja tego chcę. Nikt tego nie widział. Byłem sam. Ale później... Dotarło do mnie, że Biblia mówi, kto uwierzy i ochrzczony zostanie, zbawiony będzie. I zrozumiałem, że ten chrzest, który gdzieś tam jako dziecko nastąpił, bo kogoś tam tak akurat dotknęło, żeby to zrobić, nie ma żadnego znaczenia, dlatego że on był nieświadomy. Ja nie byłem wtedy świadomy. Ja chciałem potwierdzić moje przymierze z Bogiem w sposób świadomy. I przed ten moment, kiedy w kościele podjąłem decyzję, że chcę pójść nad rzekę. Ja byłem, był październik, było zimno, byliśmy nad rzeką o nazwie Ropa. Ja się śmieję, że mnie ochrzczono w ropie. Nie w wodzie, tylko w ropie. Tak się nazywa rzeka, która płynie przez miejscowość Gorlice. Było nas kilka osób. Woda była tak zimna, słuchajcie, że naprawdę nie było to przyjemne, a jeszcze się zgłosiłem na ochotnika, żeby pomagać tym, którzy wchodzą i wychodzą z wody. Więc stałem po paz i tam pomagałem wchodzić, wychodzić. Taki gorliwy byłem. Mam nadzieję, że ciągle jestem, ale to był taki moment i stanąłem nad tym brzegiem i odpowiedziałem na te pytania. Musiałem powiedzieć tak, wierzę, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym. Chcę Mu zaufać, chcę oddać Mu swoje życie i chcę to potwierdzić przed tymi ludźmi. Jeszcze pamiętam, to było, ta rzeka akurat płynęła obok parku i był taki most, który prowadził do parku. I na tym moście zebrało się mnóstwo ludzi, którzy z góry patrzyli. To była połowa lat 80., więc... jedyna główna ich reakcja to był śmiech. Ja się też bałem, żeby któryś nie zaczął rzucać kamieniami. Tak? Główna. I ja musiałem stać w tej wodzie, narażony na ten śmiech, na te szyderstwa, ale uwierzcie mi, w ogóle mi to nie przeszkadzało. Miałem to daleko, głęboko w nosie, dlatego że wiedziałem, że oto zawieram przymierze z Bogiem. Potwierdzam moje przymierze z Bogiem. To jest proklamacja, kiedy ja mówię przed całym światem, należy do Chrystusa. Ja to ogłaszam. Ta proklamacja nie dotyczy tego świata, tylko świata widzialnego. Ale tak Bóg to uczynił, tak Bóg to postanowił w sposób genialny, że to jest proklamacja także przed światem duchowym. Że diabeł to słyszy, wszystkie demony to słyszą. To potwierdzenie moje i wiedzą, aha, uwierzył, został ochrzczony, będzie zbawiony, koniec, nic do niego już nie mamy. My jesteśmy, trudno, no, wymknął się nam kolejny. To jest proklamacja, to jest ogłoszenie tego, że należy do Chrystusa. I przymierze. To jest poprzez mój akt, czym jest przymierze i w jaki sposób zawierano przymierze w Starym Testamencie. Przymierze było oparte na pewnych warunkach. Tak? Jedna strona pewne warunki spełnia i druga strona pewne warunki spełnia. Okay? To jest przymierze. I przymierze jest tak długo aktualne, jak długo obie strony dochowują warunków przymierza. Prawda? Jeżeli dwa państwa zawrą ze sobą przymierze i powiedzą tak, jak ciebie zaatakują, to ja ci przyjdę z pomocą, a jak mnie zaatakują, to przyjmiesz z pomocą. I to jest przymierze. Ale jeżeli nagle jednego zaatakują, a ten drugi powie, nie moja sprawa, to czy przymierze dalej obowiązuje? Nie. Bóg jest tak cudowny w tym akurat przymierzu, że jakby daje nam bardzo duży kredyt zaufania i mówi, nawet jeśli ty nie będziesz wierny, ja będę wierny. To jest moje przymierze. Ale wtedy, gdy my stajemy w tej wodzie, to my też mówimy, Panie Boże, ja chcę być Tobie posłuszny. To jest moja deklaracja, to jest moje przymierze, to jest, ja deklaruję Ci, my nie możemy powiedzieć, Panie, będę święty, nie będę grzeszył. Nie jesteśmy w stanie takiej deklaracji złożyć. Nie na tym polega nasze przymierze. Ale my mówimy, Panie Boże, będę szukał Ciebie z całego serca. Będę dążył do Ciebie, będę wzrastał, będę się uczył, będę Twoim uczniem. Zwróćcie uwagę, że Pan Jezus, to jest takie piękne, nazywa apostołów uczniami i nas nazywa uczniami. I pierwsi chrześcijanie byli nazywani uczniami Pana Jezusa, tak? Chrystusowcami, a potem chrześcijanami, tak? Czyli Chrystusowcami, czyli tymi, którzy są naśladowcami Chrystusa. My jesteśmy uczniami, nie mistrzami, nie doskonałymi, ale uczniami. A uczeń to ktoś, kto się uczy, wykonuje zadania, słucha mistrza, chodzi na lekcje, jak zrobi źle zadanie, to go poprawi, jak nie zda egzaminu, to musi go poprawić, jak nie zaliczy roku, to też musi go poprawić. To jest uczniostwo. Na tym polega moje życie, nasze życie. I gdy stajemy przed chrztem, to mówimy, będę uczniem. To nie znaczy, że nigdy nie dostanę pały i to nie znaczy, że żadnego egzaminu nie zdarzy mi się nie zdać. Może mi się zdarzyć nie zdać, ale będę poprawiał, aż skończę tą szkołę, do której ty mnie powołałeś. I to jest ta Boża szkoła, czyli to jest to przymierze, w które wchodzimy. To jest ta teologia, symbolika chrztu. Daj następny slajd, bardzo cię proszę. Jeszcze jeden element, o którym tutaj czytałem, o którym musimy wspomnieć, który jest bardzo ważny. W pierwszym rozdziale Ewangelii Marka jest napisane, że gdy Jezus został ochrzczony, wychodził z wody, to nastąpiło coś niezwykłego, coś fantastycznego, coś fenomenalnego. Otwarły się niebiosa, zstąpił Duch Święty i rozległ się głos. Ten jest Syn mój umiłowany, w Nim mam upodobanie. I mam takie przekonanie i wierzę gorąco i zawsze do tego zachęcam, gdy mamy chrzest, gdy przychodzą ludzie, aby zostać ochrzczeni, to zawsze mówię tak, módlcie się o to, aby także wtedy być napełnieni Duchem Świętym. Bo to jest ten moment, kiedy oddajesz wszystko Bogu, umierasz symbolicznie dla starego człowieka i wychodzisz z wody i mówisz, Panie, a teraz potrzebuję Twojego Ducha, aby żyć. Bez Twojego Ducha nie jestem w stanie dalej egzystować. Nie jestem w stanie podołać. Jest tyle wyzwań, jest tyle pułapek, jest tyle egzaminów, które są przede mną. Panie, potrzebuję Twojego Świętego Ducha. Także po to, aby być Twoim świadkiem. Także po to, aby wypełnić ten plan, który masz dla mnie. Także po to, aby zrozumieć ten plan. Także po to, aby uchwycić. Także po to, żeby móc modlić się tak, jak Ty chcesz, abym się modlił. W odpowiedni sposób. Tak jak Duch Święty to poddaje. Okay? Paweł mówi, będę modlił się językiem, rozumem, ale będę modlił się też w duchu. Więc chrzest jest też takim bardzo dobrym, fajnym wstępem, chrzest wodny, do tego, abyśmy mogli być napełnieni Duchem Świętym. Aby to wnętrze, które gdzieś wyrzeka się grzechu, tak? Staje się w pewnym sensie otwarte i puste, aby zostało napełnione Duchem Świętym i abyśmy mogli dalej za tym iść. Czymś pięknym jest chrzest. To jest niezwykle wzruszający moment, kiedy człowiek decyduje się, aby wejść w przymierze z Bogiem, aby potwierdzić swoje nawrócenie, aby potwierdzić swoją wiarę. Zawsze to jest piękne, zawsze to jest niezwykłe i chciałbym się też zwrócić do tych, którzy będą może to oglądać. Jeżeli jeszcze nie przyjąłeś chrztu, a uważasz się do człowieka wierzącego i jesteś człowiekiem wierzącym, to zachęcam cię z całego serca, abyś podjął taką decyzję, aby oddać swoje życie Bogu, aby potwierdzić twoje nawrócenie przez chrzest, aby potwierdzić, że jesteś w Bogu, że należysz do Boga, aby twoje życie było pełne łaski i abyś mógł wypełnić Bożą wolę dla ciebie. Amen. Dobrze, kochani. Chciałbym też na koniec, abyśmy mogli mieć czas na pytania. Okay? Poprzedni mój wykład to był wykład dotyczący, jak pamiętacie, Wieczerzy Pańskiej. Pamiętacie? Jeszcze poprzedni mój wykład to był wykład na temat nowonarodzenia, o tym, co to znaczy wiara, o tym, co, jak się nawracamy, co to jest nowonarodzenie. I chciałbym, żebyśmy, jeżeli macie jakieś pytania, czy dotyczące dzisiejszego wykładu, czy dotyczące poprzedniego wykładu, czy dotyczące poprzednich, jeśli macie jakieś pytania, to niech to będzie też taki czas. Tak, Teodor. Że jeszcze raz, bo nie dosłyszałem, że. Aha. Są takie. Może zacznę od tego, że tak jak dzisiaj mamy różnego rodzaju nauki, prądy, różnego rodzaju spojrzenia na pewne rzeczy, tak w Nowym Testamencie na początku było bardzo podobnie. Też było tak, że Kościół tak naprawdę się kształtował. Przez pierwsze dwa wieki chrześcijanie w ogóle zadawali sobie pytanie na przykład takie, czy my jesteśmy Żydami, czy my jesteśmy czymś innym. Czy nowonawróconym dzieciom Bożym, nowonawróconym chrześcijanom nakazać przestrzegać prawo mojżeszowe, czy też nie. Czy my jesteśmy, kim my w ogóle jesteśmy. I przez pierwsze 200, no myślę, że na pewno 100, ale także w drugim i trzecim wieku pojawiały się najprzeróżniejsze rzeczy, najprzeróżniejsze prądy. Jednym z takich elementów, jednym z takich idei, z takich, które wynikały z pragnienia, to jest to, że ktoś umarł, no dokonajmy takiego aktu oczyszczenia, dokonajmy takiego aktu jakby, który wynika z naszego pragnienia, z naszego serca. Ale oczywistą rzeczą jest, że nie jest to teologicznie poprawne, nie jest to poprawne i Kościół bardzo szybko porzucił takie praktyki. Zresztą to był tylko bardzo mały margines i tak naprawdę nigdy to nie był jakiś taki główny nurt i nigdy to nie weszło do jakiegoś głównego takiego nurtu. Tak samo jak chrzest dzieci też w pewnym sensie wynika z takiego pragnienia, że dziecko się rodzi, żeby ono mogło wejść od razu do wspólnoty, żeby mogło wejść No, już pomijając to, żeby zmazać ten grzech pierworodny, bo w ogóle taka teologia, że dziecko jak umiera, to idzie do piekła, bo nie zostało ochrzczone, no to to w ogóle jest sprzeczne z naturą Bożą. To jest w ogóle wymysł jakiś taki bardzo, bardzo dziwny, bo co to byłby za Bóg, który by potępiał kogoś i wskazywał na piekło tylko dlatego, że nie zdążyłeś go ochrzcić. No to byłoby skrajnie niesprawiedliwe. Więc podobnie w tamtym przypadku. To był jakiś taki margines, który był jakimś takim epizodem na tej drodze rozwoju chrześcijaństwa. Zanim taka teologia Nowego Testamentu ukształtowała się w III wieku, tak? A przez te pierwsze 300 lat dużo różnego rodzaju było, czy Pan Jezus jest Bogiem, kwestia Trójcy, to wszystko się gdzieś tam, chrześcijanie musieli to wszystko jakby gdzieś dopiero ukształtować na podstawie właśnie Bożego Słowa i Biblii. Mogę sobie usiądę sobie, dobrze? Aha, bo to no, no to mogę, dobrze, no dobra. To jest temat bardzo ciekawy. Bardzo dziękuję za to pytanie, bo to jest bardzo, bardzo dobre pytanie. I jego trzeba na pewno rozważać w dwóch kategoriach. W kategoriach nauczania biblijnego i w kategoriach praktyki Kościoła. I teraz tak. Biblia nic nie mówi jednoznacznie na ten temat, kto może lub nie może przystępować do Wieczerzy Pańskiej, oprócz tego, że ma być osobą wierzącą. Jest to powiedziane bardzo ogólnie. Ale nie ma w Biblii żadnego fragmentu, który mógłby jakby w sposób jasny i taki precyzyjny na przykład zaznaczyć, że tylko osoby po chrzcie lub tylko osoby lub wiara tylko i wyłącznie niepotrzebny jest chrzest. Mogę powiedzieć, że praktyką pierwszego kościoła, i to jest na pewno, praktyką pierwszego kościoła było to, że miały prawo do tego tylko osoby po chrzcie. I na przykład w listach, w Didache jest to wyraźnie napisane, w listach Justyna też, ale na przykład już w pismach Ignacego z Antiochii już jest to inaczej troszeczkę przedstawione. To jest 95, 102 rok naszej ery, czyli bardzo, bardzo wcześnie. On na przykład wyraźnie pisze, że jeśli osoba jeszcze nie przyjęła chrztu, ale ma pragnienie, to nie należy przed nią zamykać Wieczerzy Pańskiej, że to jest kwestia jej osobistego osądu. Jeśli miałbym na podstawie Bożego Słowa, nie na podstawie praktyki, bo praktyka Kościoła jest różna i my na przykład w kazecie pozostawiamy to w kwestii lokalnego Kościoła, lokalnych starszych i decyzji starszych. Natomiast jeśli miałbym wyznaczyć jakiś biblijny fragment, to Biblia wyraźnie mówi, że to jest wyraz mojej wiary, czyli mam być człowiekiem wierzącym. Okay? To jest warunek oczywisty, jasny, który Biblia stawia. Na pewno, jeżeli weźmiemy pod uwagę to, że komunia, że Wieczerza Pańska jest wyrazem tego, że jesteśmy wspólnotą, no więc z tego też musimy wyprowadzić taki wniosek, że znowu to możemy zapytać, czy ktoś musi być wspólnotą lokalnej wspólnoty, czy może wystarczy, że jest częścią szeroko pojętego Królestwa Bożego, czyli Kościoła, tej eklezji szeroko pojętej na całym świecie. Okay? Drugą taką zasadą, o której wyraźnie mówi Biblia, o której wyraźnie mówi Paweł w 11 rozdziale listu do Koryntian mówi tak, niechaj człowiek sam siebie rozsądzi, a tak niech z ciała tego je i z kielicha tego pije. Czyli to są te dwie zasady. Po pierwsze, musi to być osoba wierząca, Biblia o tym bardzo wyraźnie mówi, to nie może być osoba niewierząca, w sensie nienowonarodzona, która nie oddała swojego życia Bogu, która nie należy do Pana. I druga zasada, człowiek sam siebie rozsądza, czyli sam decyduje. To, co do nas należy, to wyjaśniać, czym jest Wieczerza Pańska, mówić o tym, że to jest akt mojej wiary. Ja też często podkreślam, jeżeli mamy do czynienia z ludźmi z zewnątrz, to też czasami przy Wieczerze Pańskiej podkreślam, że to nie jest to samo, co komunia w Kościele katolickim. Dlatego, że nasza teologia co do zrozumienia Wieczerze Pańskiej jest całkiem inna, więc ja bym katolikowi odradzał. Jeśli nie rozumie Wieczerze Pańskiej w sposób ewangeliczny, to bym powiedział odradzam, bo to nie jest to samo. Jeśli pojmujesz ją tak, jak pojmujemy się w Kościele katolickim, no to tu się różnimy, to wtedy odradzam. Okay? Natomiast jeśli na przykład ktoś się nawraca, to jest moje osobiste zdanie, tak jak mówię, z mojej praktyki. Jeśli ktoś się nawraca, jest w Kościele, nawet czasem jest częścią naszej wspólnoty, ale chrzest jest za 2 miesiące na przykład, on jeszcze nie przyjął chrztu, to ja osobiście nie miałbym z tym problemu, żeby przystępował do Wieczerzy Pańskiej. Ale ja bym o to nie kruszył kopii i ja myślę, że to jest, tak jak mówię, w kwestii decyzji lokalnego kościoła, lokalnych starszych, oni o tym decydują i każdy kościół trzyma się tego, co jakby lokalnie zadecyduje. Ale temat jest głęboki i szeroki i też niełatwy, bo tak jak mówię, różnie można na to spojrzeć. Jeżeli byśmy na przykład spojrzeli na to pod kątem takim, że chcemy akcentować to, że to jest naprawdę wyraz tego, że jesteśmy lokalną wspólnotą, to mamy prawo powiedzieć, że ci, którzy nie czują się częścią, nie utożsamiają się z tym, że są lokalną wspólnotą, prosimy, aby się wstrzymali. Tylko ja bym właśnie akcentował nie coś takiego, nie wolno w ogóle ten, tylko prosimy, aby się wstrzymali, bo dla nas jest to ważne, że to jest akt jakby utożsamiania się z lokalną wspólnotą. No to tak tyle. Można by więcej mówić, ale... To znaczy, to znowu jest, bo to jest tak. Jeśli weźmiemy pod uwagę, że Kościół pierwszego, drugiego wieku to jest Kościół, w którym kotłuje się tak wiele rzeczy. Jeśli pomyślimy o tym, że na przykład przez pierwsze 20-30 lat Kościoła nie było ceremonii Wieczerzy Pańskiej, tylko była agapa, była wspólny posiłek. Chrześcijanie gromadzili się na wspólnym posiłku i w trakcie tego posiłku starszy wstawał i mówił: tak przyjąłem od Pana, że Pan Jezus powiedział ostatniej nocy, który był wydany, żebyśmy jak jesteśmy razem i jak spożywamy, abyśmy złamali ten chleb i podali sobie nawzajem, łamani ze sobą i mówili: to jest ciało moje, to jest krew moja, niech to będzie wyraz tego, że należymy do Chrystusa. Okay? Tak to się dokonywało. Dopiero później nadano temu pewną formę. Kościoły protestanckie i ewangeliczne też temu nadały, my też jakąś formę temu nadaliśmy. Jeśli chodzi o chrzest, to też można powiedzieć, że w różnych okresach historycznych było różnie. Już od samego początku, już od Piotra Waldo, to jest XI wiek, XII wiek, 1100 tam z hakiem, to już są lata, kiedy pojawiają się takie głosy, żeby wrócić do chrztu przez zanurzenie. No bo jeśli to jest baptizo, jeśli to jest zanurzenie, to pokropienie nie jest wyrazem tego Bożego pragnienia, że mamy być zanurzeni w śmierć, że mamy być oddani w Chrystusowi, że mamy być, no ta symbolika, ktoś dostrzegł, że jakby uciekła, tak? Poprzez wiekach średnich, poprzez te lata, tam o 4, 5, 6, 7 wiek, Kościół przechodzi taki bardzo tragiczny proces łączenia władzy świeckiej z władzą duchową. Już to się zaczęło w IV wieku, od Konstantyna. I mariaż władzy i Kościoła nigdy nie wpływa dobrze na Kościół, bo zaczynają się napięcia, zaczynają się ambicje, zaczyna się władza. To prowadzi do bardzo wielu nadużyć, do różnych problemów. I gdzieś na przestrzeni tych wieków średnich po prostu chciano sobie ułatwić. Tak samo jak ktoś kiedyś powiedział, że to był też akt w pewnym sensie polityczny. Dlatego, że jeżeli chrześcijaństwo jest w fazie ekspansji i wchodzi na przykład na nowy teren, okay? Ewangelizuje ogniem i mieczem, to potem wprowadza zasadę chrztu dzieci i nie musi już ewangelizować. Każde następne pokolenie już jest nasze, w cudzysłowie. Tak? Więc w jakimś stopniu jest to takie ułatwienie. Ktoś może pomyślał, że no plus jeszcze pomysły takie właśnie, że a grzech pierworodny, to dziecko, żeby nie poszło do piekła, no to je ochrzcimy, a potem ono sobie gdzieś tam potwierdzi, a potem zapomniano o tym, że to musi być potwierdzenie później, no i tak to się rozłożyło. Na pewno. No na pewno nie. Nawet nie wiem, jak jest pokropić po grecku. Trzeba było to zobaczyć.
Generalnie to sam ten wyraz baptizo był opisem aktu, który ma się wydobyć.
Można tak przyjąć, tak. Okej, czy coś jeszcze? Dobrze, moi drodzy, to kolejny raz wam bardzo dziękuję za ten wieczór, za ten nasz wspólny czas. Podziękujmy za niego Bogu, pomódlmy się, dobrze? Panie Jezu, chcemy ci podziękować za to, że tak cudownie zaplanowałeś to wszystko. Dałeś nam twoje słowo i dałeś nam wytyczne i dałeś nam symbolikę i dałeś nam tą możliwość, że możemy w Ciebie wierzyć, ale też dałeś nam te momenty, te chwile, akty naszej wiary, które ubogacają, które sprawiają, że widzimy w tym piękno, że możemy też wyrazić coś z siebie. Dziękuję Ci, Panie, za chrzest, za to, że tak to sobie ułożyłeś w sposób genialny, niezwykły i możemy dzisiaj tak to praktykować w posłuszeństwie Tobie. Amen.